Nadzieja wśród lodów. Część druga. 1 stycznia 1888 roku Wilfred opuścił swoje mieszkanie, aby stawić czoła pracy na morzu. Jakże wielkie było jego zdumienie, gdy zamiast kursowego statku w porcie czekała na niego niewielka zużyta łódź. Na domiar złego, już w pierwszych dniach życie na morzu dało się we znaki młodemu lekarzowi. Jego żołądek burzliwie reagował na nieprzerwane kołysanie. Trwała najmroźniejsza od wielu lat zima, a marne piecyki wydzielały więcej śmierdzących spalin niż ciepła. Pierwsze 3 dni rejsu ciągnęły się niemiłosiernie, jednak już wkrótce lekarz miał ręce pełne roboty. Pierwszym pacjentem okazał się 12-latek, któremu do dłoni wbił się haczyk. Odtąd Wilfred często opatrywał takie rany, a poza tym nastawiał złamane kości, leczył wrzody i pomagał w wielu innych chorobach czy urazach. Wkrótce w angielskich mediach istną burzę wywołał artykuł opisujący skrajnie trudne warunki życia mieszkańców Labradoru, uzależnionych od alkoholu i wykorzystywanych przez sprytnych handlarzy. W tym czasie Wilfred awansował na szanowanego pracownika misji i zarząd bez wahania przyjął jego kandydaturę na dowódcę wyprawy badawczej w tamte tereny. Do tego specjalnego zadania przydzielono mu jeden ze statków misyjnych. Robotnicy zajęli się umacnianiem jego konstrukcji i budową małej sali operacyjnej na pokładzie. W międzyczasie Bóg poruszał setki serc do przesyłania ubrań, książek i innych rzeczy, które mogły być przydatne dla mieszkańców Labradoru. 12 czerwca obładowany statek Albert opuszczał angielskie wybrzeże, żegnany przez rzesze obserwatorów. Choć wypływał w podróż pod dowództwem doświadczonego kapitana Tracy's, rejs obfitował w przeciwności. Walka z mgłą, niesprzyjającym wiatrem i przeciekającym dnem próbowały odebrać załodze wiarę w powodzenie wyprawy. Jednak ci niezachwianie ufali, że Bóg płynie z nimi. Ekipa wypełniała swoje dni na statku pracą, śpiewem i spotkaniami biblijnymi.
Ziemia na horyzoncie! Wołał kapitan.
Załoga z Bożą pomocą zdołała przemierzyć kilka tysięcy kilometrów Atlantyku i dotarła do Nowej Fundlandii, wyspy położonej w północno-wschodniej części Kanady. Jednak radość zaczęła ustępować miejsca przerażeniu, kiedy oczom mężczyzn ukazały się gęste kłęby czarnego dymu pokrywające całe niebo. Im bardziej zbliżali się do brzegu, tym wyraźniej byli w stanie dostrzec na linii horyzontu wznoszące się ku górze olbrzymie złowrogie płomienie. Jak się okazało, pożar pochłonął niemal wszystkie budynki miasta St. John's. Wywołany został przez lekkomyślność chłopca, który wrzucił do stodoły niedogaszoną zapałkę. Dobytek większości mieszkańców ograniczał się teraz do ubrań, które mieli na sobie, wybiegając z płonących domów. Z niezwykłą wdzięcznością przyjęli więc przywiezioną przez Alberta odzież. Załoga po kilku dniach wyruszyła w ostatni tygodniowy etap podróży. Zmierzali bezpośrednio ku wybrzeżom tajemniczego Labradoru. Statek powoli przecinał srebrzyste wody pełne ryb i waleni, a rozmarzony Wilfred z zachwytem w oczach podziwiał górzysty krajobraz dzikiego półwyspu. Kapitan rozkazał zarzucić kotwicę w zatoce. Do Alberta natychmiast zaczęły podpływać łódki z ciekawskimi rybakami. Wielu z nich widziało prawdziwego lekarza po raz pierwszy w życiu i chętnie korzystali z jego porad. Eskimoska ludność zamieszkująca te tereny była nazywana Liveyere. Już pierwszego dnia Wilfred przekonał się, jak wielkie obciążenie wziął na siebie.
Pomóż mu, pomóż, pomóż, on umiera! Prosiła gromadka przestraszonych dzieci.
W nędznej, zimnej chatce leżał ich śmiertelnie chory ojciec. Bezradny lekarz mógł jedynie obdarować ich kocami oraz żywnością przywiezioną z Anglii. Nie był w stanie pomóc choremu. Ból przeszywał jego serce. Nie mieściło mu się w głowie, w jak skrajnie nieznośnych warunkach żyli ci ludzie. Rybacy otrzymywali marne grosze za swoją ciężką pracę. Za takie kwoty nie byli w stanie kupić wystarczająco dużo pożywienia ani odzieży dla swoich wielodzietnych rodzin. Zadłużali się więc u okolicznych handlarzy, którzy później wykorzystywali ich albo szantażowali. Poza sezonem połowów jedli tylko to, co udało im się upolować w lesie. Wilfred miał zaledwie 28 lat, ale wśród Eskimosów cieszył się wielkim szacunkiem i sympatią. Udzielał pomocy medycznej niezliczonej ilości pacjentów, ale też prowadził spotkania modlitewne. Wdzięczne serca tubylców otwierały się na Boże Słowo. Na ewangelizację zorganizowaną przez Wilfreda w największej dostępnej sali przybyło tylu słuchaczy, że kapitan Trezis zdecydował się poprowadzić w innym budynku drugie spotkanie dla wszystkich, którzy się nie zmieścili. Muszę wziąć udział w wiosennym polowaniu na foki, rozmyślał Wilfred. Dobrze byłoby zaangażować kilku lekarzy podczas tych ryzykownych wypraw. Polowania na foki słynęły z tego, że wiązały się z wieloma niebezpieczeństwami ze strony zdradliwego morza. Pływały po nim kry lodowe, liczniejsze niż w innych porach roku, zdolne roztrzaskać napotykane na swojej drodze statki. Pomimo ryzyka, wielu mężczyzn decydowało się na udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ skóry upolowanych zdobyczy sprzedawali później za duże kwoty. Wilfred miał pełne ręce roboty, kiedy myśliwi z zapałem rzucili się do ataku na napotkane stado fok. Podczas zaciekłej walki łatwo ranili samych siebie nieostrożnymi manewrami nożem, łamali kości i ocierali skórę podczas upadków. Późnym popołudniem zebrali już niemałą ilość foczych skór, a wtedy zorientowali się, że ich statek zniknął z pola widzenia. Wilfred i 30 myśliwych zostali sami na lodowej krze. Nieuchronnie zapadł zmrok. Sytuacja była tragiczna i aby nie ulec panice, Wilfred zgromadził wszystkich towarzyszy na modlitwie. Przenikliwe zimno stawało się nie do zniesienia. Niektórzy mieli już pierwsze odmrożenia, a kolejne godziny niepewności ciągnęły się niemiłosiernie. Około północy na horyzoncie ujrzeli światła zmierzającego w ich kierunku statku. Pan Bóg odpowiedział na gorliwe modlitwy myśliwych i posłał ratunek. Na pokładzie cała ekipa nareszcie mogła się nieco ogrzać i posilić. A następnego dnia wrócili do polowania na foki.
Moja osada jest w beznadziejnej sytuacji, opowiadał misjonarzom zaprzyjaźniony stary rybak zwany wujek Jim. Każdej jesieni wymieniamy z handlarzami złowione ryby na mąkę i masło. Tym razem ominęły nas wszystkie statki i zostaliśmy bez prowiantu na całą zimę.
Mieli przed sobą perspektywę długich, mroźnych miesięcy bez jedzenia. Dla wielu z nich oznaczało to śmierć głodową. Pełen współczucia lekarz nie miał ze sobą na tyle zapasów żywności, by obdarować całą osadę. Razem z wujkiem Jimem upadli na kolana. Boże, wierzymy, że możesz uratować tę wioskę. Następnego dnia do brzegu przypłynął statek handlowy, zawrócony z trasy przez sztorm. Marynarze chętnie dokonali wymiany towarów z rozradowanymi Eskimosami. Serce mężczyzn wypełniła wdzięczność do Boga. Szczególne zainteresowanie podczas wizyt misjonarzy wzbudzała magiczna latarnia. Nie było to żadne złe, czarodziejskie urządzenie, lecz zwyczajny projektor do wyświetlania slajdów ilustrujących historie biblijne opowiadane przez Wilfreda. Eskimosi po raz pierwszy w życiu widzieli na nich wielbłądy i wprost nie mogli uwierzyć, że takie zabawne stworzenia istnieją naprawdę. Z czasem Wilfred nabrał pewności, że już najwyższa pora podjąć radykalne kroki, aby uniemożliwić nieuczciwym handlarzom wykorzystywanie biednych rybaków Labradoru. Jeżeli połączycie swoje siły, dacie radę sprzeciwić się sprytnym kupcom, zachęcał niepewnych rybaków do odważnych zmian. Mieli otworzyć własne sklepy i dzielić się zarobkami. Już wkrótce wszyscy zgodnie współpracowali przy tworzeniu ich nowego źródła utrzymania. Sklep umożliwił rybakom otrzymanie godnego wynagrodzenia za pracę. Nadal jednak nierozwiązany został problem powszechnie panującego alkoholizmu. Mężczyźni po zarobieniu marnych groszy na morzu wydawali je w barach, a następnie pijani wracali do domów i krzywdzili swoje żony oraz dzieci.
Boże, pomóż nam w tej kwestii,
gorąco prosili misjonarze. I Pan Bóg znalazł rozwiązanie. Rząd przyznał misjonarzom prawo do pełnienia funkcji sędziów pokoju, czyli otrzymali uprawnienia stróżów prawa i dzięki temu mogli skutecznie walczyć z alkoholizmem.